Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Paweł.
I Kuba. Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie.
Zacznijmy odcinek klasycznym statusem co u nas. Jak zauważyliście już po intro, te osoby, które oglądają nas w tej wersji zarówno wizualnej, jak i dźwiękowej, zauważyły pewną zmianę głównoprowadzącego Jakuba. Jakubie, jakbyś nam tak mógł w kilku zdaniach streścić, co się w ogóle stało i czemu ty siedzisz w takich ciemnościach?
Wiesz co, siedzę u mamy w domu na poddaszu. Przyjechałem na weekend i w związku z tym, że nagrywamy podcast, postanowiłem zabrać ze sobą mikrofon. Mówię, to jest takie bardzo fajne pomieszczenie właśnie do tego. To jest taki pokój, w którym kiedyś mieszkałem, więc czuję się tu jak w domu. I postanowiłem, że tu będę nagrywał. Natomiast nie wziąłem żadnej kamery zewnętrznej, nie wziąłem żadnego podstawka pod laptop, więc musiałem używać tej kamery wbudowanej, a tu niestety to biurko i wszystko jest tak ustawione, że światło, które jest gdzieś tutaj, tu gdzieś, a i tak tego nie będzie widać, bo są ścięte te, gdzieś tutaj na suficie jest światełko, które jakby jest umieszczone w takim miejscu, że bardzo oślepiało kamerę i o, jak kłaczek przeleciał jakiś. I tragicznie to wyglądało, więc włączyłem lampkę tutaj biurkową. I wygląda to tak, jakbym faktycznie siedział w jakiejś jaskini, a tu jest okno w dachu. O, siedzę na poddaszu. Także jak będę tu jeszcze kiedyś nagrywał, a pewnie nie raz tu jeszcze będę nagrywał, to muszę do tego czasu tu coś wymyślić, jakieś lepsze warunki. Jakąś lampę wziąć, pewnie taką, co mam w domu, kamerę też brać ze sobą, bo to takie małe gówinko jest przecież, to można brać. No ale tak, dzisiaj takie wrażenia wizualne z mojej strony.
Tak jest, ale jak nie wiem, czy w sumie to zauważyłeś, czy tylko mi się umaniło gdzieś w głowie, w podcaście głównie chodzi o dźwięk, a mikrofon ze sobą zabrałeś.
Tak jest.
Więc przynajmniej będzie dobrze słychać, bo jakbyś, chociaż ten chyba twój laptopowy mikrofon też nie jest jakiś tragiczny.
Laptopowy mikrofon nie jest tragiczny, ale tutaj pokój sam w sobie, on ma mało rzeczy, bo jakby tutaj nikt nie mieszka w tym pokoju. Mhm. I jest bardzo mało takich miękkich obiektów, przez co ja na przykład, ja jestem w słuchawkach, a czuję, jak ten dźwięk się odbija. Mikrofon jakby to niweluje trochę, bo celowo też taki mikrofon kupiłem, żeby jak najlepiej zbierał. Jakby taki właśnie czysty dźwięk do podcastu. Natomiast myślę, że jakbym nagrywał laptopem w tym otoczeniu, to mogłoby być echo, taki rewerb bardzo mocny, który mógłby denerwować. Więc jakby mikrofon jest tutaj dla mnie podstawą, bo jednak pamiętam jakby też początki podcastu, gdzie zapraszałem osoby, które właśnie nie miały w ogóle dobrego mikrofonu, rozmawialiśmy przez Teamsy, no to jak na przykład teraz posłuchasz sobie naszych rozmów z jakiegoś tam okresu, wiesz, sprzed tygodnia, dwóch, trzech, czy dowolnego odcinka, który nagrywamy, odkąd wiesz, obaj mamy dobry sprzęt, a porównasz sobie z tym, co było, nie wiem, w drugim, w trzecim odcinku, No to jest duża różnica, nie? Więc tutaj mikrofon jest podstawą. Nawet miałem taki pomysł, żeby nie brać całego statywu, tylko mikrofon sam i trzymać go. Tylko to on waży 700 gramów chyba, więc pewnie bym co chwilę nim ruszał, zmieniał rękę, a przez to pewnie też by były jakieś dziwne dźwięki. Także zdecydowałem się zabrać cały statyw. A jak u ciebie? Coś się zmieniło? Przyzwyczaiłeś się już do okularów?
Przyzwyczaiłem się, już mnie nos przynajmniej nie boli i gdzieś tam...
Bolał cię nos?
No bolał.
Może za ciasny miałeś?
Znaczy, wiesz, nie wiem, bo teraz tego nie czuję, więc nie, chyba, że się wyrobiły.
A jak zdejmujesz, to masz takie czerwone na nosie?
Nie, wydaje mi się chyba, nie wiem. Znaczy, aha. Ja jak zazwyczaj już się zdejmuję, to na siebie nie patrzę, więc nie wiem.
Zamykasz oczy.
Więc nie wiem, czy to jest czerwone, czy nie. Ale już mnie gdzieś tam noc nie boli, więc jest w miarę w porządku. Czasem dalej mam takie dziwne wrażenie, bo mi te okulary się delikatnie zsuwają, one są takie te prostokątne, że to nie są takie okrągłe jakieś tam te dekle. Więc widzę coś tam nad okularami i mam takie, takie dziwne wrażenie, jak czasem na kogoś spojrzę, to mu się tak głowa ściaśnia, że tak to tak śmiesznie wygląda, tak memicznie, bo ma nos na wysokości oczu.
Tak. Są takie, no.
Więc do tego jeszcze gdzieś tam się może nie do końca przyzwyczaiłem, a ogólnie z porządeczku. Faktycznie widać tą różnicę, czy się patrzy w okularach, czy nie. Więc powoli wchodzi mi to w nawyk. Gdzieś tam rano wstaję, zakładam okulary, nie zdejmuję ich praktycznie cały dzień poza myciem gdzieś tam tej gęby. Przed składaniem się spać zdejmuję je z powrotem, odkładam sobie na półeczkę i tak jakby już... No mówię, momentami już mam takie coś, że jak zamykam oczy do spania na przykład, to widzę te ramki okularów, nie? W sensie tak już mi się to w bani gdzieś zaryło, że normalnie jak patrzę, to tego nie widzę, bo mózg już gdzieś to wycina. Ale jak zamykam oczy, żeby ich spać, to widzę te takie...
To jest w ogóle coś takiego, tak samo jak z nosem, jak powiesz o tym, że widzisz nos. Ja w tym momencie, jak powiedziałeś, że widzisz ramki, to zacząłem zwracać uwagę na moje ramki. Dopóki tego nie powiedziałeś, to jakby nie zwracam na to uwagi, nie? Jakby totalnie jestem skupiony gdzie indziej. Także tak. No ja się cały czas przyzwyczajam. Znaczy tak, przy komputerze to siedzę zawsze w nich, ale powinienem też chodzić poza komputerem, ale jest różnie. Muszę się w końcu przełamać i przestać je zdejmować z nosa i cały czas w nich chodzić. Ale najgorsze, właśnie kiedyś w zeszłą zimę miałem już taki moment, mówię, dobra, będę chodził wszędzie w okularach. No i wysiadłem z auta, przeszedłem kawałek, wiesz, dworem, wszedłem do jakiejś galerii czy coś, zaparowały mi tak, że nic nie widziałem i stwierdziłem, że dobra. Odpuszczę sobie te okulary jednak. No ale muszę wrócić, bo to dużo gorzej na te oczy robi, tak? Jak sobie ściągam, a powinienem nosić mimo wszystko.
Mhm. A to już od wielu lat musisz je nosić? Czy to jest gdzieś tak, nie wiem, 3-5-10?
Ja jak zacząłem pracę zawodową w 2014 roku, to już miałem okulary.
Czyli dość długo już.
Tak. Tak, no jakby chwilę wcześniej też jakby już siedziałem przy komputerze. W sensie ja bardzo dużo siedziałem przy komputerze jakby już wcześniej, tak? No bo jakby to jak kiedyś tam już opowiadałem, jakby ja zacząłem taką swoją przygodę z jakimiś hobby programistycznym i tak dalej stosunkowo wcześniej, tam miałem z 12 lat. Ale przez długi czas nie nosiłem tych okularów i właśnie gdzieś tam jak miałem już 17-18 lat, to zacząłem mieć problem, nie? W sensie i czułem jak siedzę przy komputerze, miałem fajny duży monitor jak na tamte czasy, a nie mogłem się oprzeć na fotelu, nie? Tylko jak grałem, to cały czas pochylony do przodu. Chociaż jak grałem, to jeszcze jak cię mogę, ale jak coś pisałem czy coś, to zdecydowanie byłem pochylony i, no i to jakby też mi dało do zrozumienia, że jednak fajnie byłoby widzieć lepiej. No także tak, no jakby wiele lat i od samego początku praktycznie mam tak, że jakby noszę w pracy, noszę przy komputerze, ale właśnie w pracy ostatnio przestałem je ściągać nawet jak sobie idę, nie wiem, po herbatę czy coś, więc to też jest jakiś krok ku temu, żeby nie ściągać ich wcale. No spróbuję. Jak będziesz widział, że nie noszę, to wiesz.
To cię trzepnę w potylicę, nie ma problemu.
To mnie trzepnie w potylicę.
Nie ma problemu. No dobra, to co? To może byśmy powoli przechodzili do merytorycznej, tej takiej bardziej zawodowo-technicznej części
tak jest.
Dzisiejszego odcinka. Tak jak było to zapowiadane tydzień temu i w sumie dwa tygodnie temu, po rozpoczęciu tej sesji o sztucznej inteligencji, to pogadamy sobie o niej gdzieś tam dalej, w różnych aspektach. A dzisiaj dokładniej chcielibyśmy się przyjrzeć jednemu z typów modeli, jednemu z rodzajów sztucznej inteligencji, jakim jest LLM. Czyli to, o czym de facto już mówiliśmy w poprzednim odcinku, gdzieś tam w paru słowach, gdzieś tam sobie poopowiadaliśmy o LLM-ach, o jakichś tam GPT-kach, o CNN-ach, o ile dobrze pamiętam.
CNN, tak, o CNN też mówiliśmy.
Tak, więc sobie gdzieś tam o tym poopowiadaliśmy. Natomiast teraz chcieliśmy gdzieś tam zajrzeć, porozmawiać trochę bardziej szczegółowo o tym modelu, z którego tak naprawdę korzystamy najwięcej, albo z grupy modeli, z której korzystamy najwięcej, czyli właśnie z tych LLM-ów, bo to na nich gdzieś tam najwięcej, z nich w tej chwili możemy najwięcej wyciągnąć w naszej codziennej pracy. Tak? Możemy korzystać z innych, nie ma problemu. Czasem trafiają się projekty, które w ogóle są gdzieś tam customowe, ale te LLM-y w takiej, nazwijmy to, ogólnodostępnej formie są przez nas w tej chwili chyba najbardziej wykorzystywane. No, więc...
Myślę, że jakby to też jest taki najbardziej popularny model, nie? Jakby tak. To jakby w ogóle, jeżeli bardzo dużo osób, które mówi o AI-u samym w sobie, to prawdopodobnie ma na myśli właśnie LLM-a. Bo faktycznie w wielu miejscach jest wzmianka, o, wdrożyliśmy AI u nas w firmie. I na przykład się okazuje, że właśnie stworzyli własny firmowy czat do czegoś. Albo właśnie wykorzystują jakieś tam takie pomoce do generowania czegoś i tak dalej, tak? Więc tutaj myślę, że to jest, można powiedzieć, taki, brzydko powiem, oczywiście niezgodnie z prawdą, ale można tak przyjąć, że to jest LLM, to jest taki synonim AI w rozumieniu powszechnym.
Jest. No, zgadza się, ale też jak już zacząłeś mówić o tych gdzieś tam wewnątrz firmowych czatach utworzonych tego typu rzeczach, to gdzieś tam mi się przypomina taki przykład, jak ktoś się chwalił właśnie, że zrobił takiego sobie specjalnego, taką specjalną sztuczną inteligencję, że jeżeli zadajesz jakieś tam pytanie na czymś tam, to był jakiś tam komunikator czy coś na tej zasadzie, to ten komunikator odpowiada konkretnymi odpowiedziami. Tylko, że to nie była tak naprawdę żaden sposób sztuczna inteligencja, tylko miał na sztywno ifologię, wyłapywanie słów kluczowych i jeżeli widział jakiekolwiek słowo kluczowe, to gdzieś tam sobie odpowiadał, więc no LLM czy w ogóle ten AI jest troszeczkę bardziej rozbudowany mechanizmem niż taka zwykła ifologia, ale momentami jak to dobrze gdzieś obładujesz, to ciężko się zorientować na pierwszy rzut oka.
Tak. Mnie pierwszy raz byłem zdumiony pierwszy raz jakimś takim narzędziem internetowym, gdzie myślałem, że naprawdę AI już przyjmuje świat, to był Akinator. Wiesz, tam pomyślisz sobie o Waldusiu Kiepskim i Walduś Kiepski tam, wiesz, w 10 pytań dojdzie do Waldusia. Tak i faktycznie jakby jest mnóstwo postaci. Ja jestem, nigdy nie czytałem o tym, jak to jest tam gdzieś zrobione, że on aż tyle postaci jest w stanie w taki dosyć prosty sposób znaleźć, ale no wiadomo, że to też ze sztuczną inteligencją nie ma nic wspólnego, nie? A kiedyś właśnie wszyscy, wow, jaka magia.
Potwierdzam, też się kiedyś tym bawiłem, nawet nie pamiętam co to jeszcze za poziom szkolnictwa był, w którym byłem, bo to chyba nie było już gimnazjum, tylko jakieś może technikum i właśnie gdzieś tam całą grupą sobie siadaliśmy i zamiast zająć jakieś tam sensowne
informacje. Akinator to chyba podstawówka.
Myślisz, nie, że tak dawno?
Czy mi się wydaje, że tak.
Ja nie wiem, ile ten Akinator ma lat.
Akinator, ciekawe czy tu jest w ogóle dżin internetowy 2007.
2007.
No.
To ile lat temu to było? 17 lat temu.
No.
17 lat temu. No nie,
to brzmi jak podstawówka.
To ja już chyba w podstawówce nie byłem, chociaż. A może i byłem.
17 lat temu to ostatnią klasę podstawówki miałeś. Chyba. No dobra, no to ale okej, no to jakieś gimnazjum, tak? No to wychodzi podstawówka, gimnazjum gdzieś.
Tak jest. No więc faktycznie, no tu fajny przykład przytoczyłeś i że to kiedyś ktoś tak ładnie opędzlował. Ja, dobrze, że to przypomniałeś, ja sobie to nawet zanotuję, ja sobie spojrzę, jak to działa gdzieś tam, jeżeli da się w ogóle to gdzieś znaleźć, jeżeli ktoś się tym podzielił. Jak działa Akinator? Dobra, zanotowane, będę sprawdzał. Natomiast tak, wracając do LLM-ów. Tak, na sam wstęp, tylko chciałem powiedzieć, że tak jak żeśmy mieli jasność, to z czym my zazwyczaj się zderzamy w takich wersjach jak na przykład Copilot, jak ChatGPT, jak Bing, jak Bard, czyli to co gdzieś tam widzimy fizycznie, to jest naprawdę LLM, ale to jest tylko jakiś jego konkretny wycinek lub rodzaj. To nie jest jako całość, wiadomo, LLM jest troszeczkę bardziej złożonym, że tak to ujmę, pojęciem. I te nakładki, gdzieś tam właśnie, te, czy to czatu, czy gdzieś tam nawet tego interfejsu API, gdzie gdzieś tam wysyłamy kontekst i dostajemy odpowiedź zwrotną w jakiejś tam liczbie tokenów, to jest tylko jakiś konkretny wycinek. No bo same LLM-y to jest po prostu sposób gdzieś tam szkolenia i przygotowywania modeli, a to, że my sobie gdzieś tam możemy z nim wprost pogadać, to jest taka dodatkowa gdzieś tam albo wyspecjalizowana wersja tego LLM-a, albo dołożona do niego odpowiednia nakładka, tak? No bo wiadomo, gdzieś tam tak naprawdę pod spodem, od strony tej architektonicznej, to jest jakiś serwis, jakaś aplikacja, jakiś system, który żyje i my po prostu wysyłamy do niego żądanie i on nam coś odpowiada. A to, że my to widzimy w formie czatu, no to jest tam gdzieś tam kilka elementów podokładanych. No i żeby teraz zrozumieć, jak taki LLM działa, jakby w ogóle skąd go wziąć, no to trzeba troszeczkę sobie przeanalizować, w jaki sposób jest on powoływany do życia. W dzisiejszych czasach tych wersji LLM-ów jest już od groma. Tak jak kiedyś na przykład mieliśmy narzędzia do przechowywania testów. Jednym z najpopularniejszych był Testlink, tak? I był open source'owy, cała masa ludzi z niego korzystała. Jak ktoś był bogatszy albo taki bardziej enterprise'owy, to korzystał z tego Molocha od HP, którego nikt nigdy nie lubił.
Alma,
był,
tak.
Tak jest. Bo chociaż on kiedyś chyba nazywał HP QC, a potem...
Quality Center, tak.
Tak, a potem on chyba gdzieś tam się przemalował na...
Przemalował na Alma, a teraz chyba jeszcze inaczej się to jakoś nazywa. Nie
widziałem i nie chciałbym chyba tego oglądać. Też wątpię, żeby to lepiej wyglądało niż wyglądało kiedyś. Ale tak jak kiedyś właśnie mieliśmy dwa, powiedzmy, duże narzędzia, dwa duże nurty i to było tyle. Tak, w dzisiejszych czasach tego jest od groma i ciut. Googlając znajdziemy już tam predefiniowane top listy jakichś różnego typu narzędzi. No to podobna sytuacja jest w świecie sztucznej inteligencji i w świecie trenowania lub już przetrenowanych modeli LLM. Stąd też właśnie te gdzieś tam wymieniane przez nas ChatGPT, Bard, Bing, Copilot, Llamy czy innego rodzaju LLM-y. Tego już można sobie stawiać tak naprawdę samemu w 15 minut, jak się ma jakiś tam szybszy internet, żeby ten obraz pobrać i troszeczkę mocniejszy komputer, żeby to było nam było u nas gdzieś tam w stanie wytrzymać, ustać, no to możemy sobie tym już po prostu żonglować, jak sobie tylko chcemy. Ale każdy z tych...
Tak tylko z ciekawości ci powiem, że na szybko wpisałem w Barda, żeby wymienił top 10 LLM-ów i połowa z nich, które tutaj są, to w ogóle pierwsze o nich słyszę, nie? Ale właśnie to jest potwierdzenie tego, co mówisz, tak? Czyli jest już tyle tych modeli, tyle odmian, że o połowie w ogóle nie słyszymy, tak? Bo wiesz, jakieś Llama, GPT czy właśnie Bard, to są rzeczy, o których słyszymy, nie? Na co dzień, ale jeżeli się tym nie interesujesz, to na przykład Gopher chyba się to czyta, od DeepMinda. No, DeepMind słyszałem, ale jakby tej nazwy Gopher już nie. Więc no, jest tak, jak mówisz, jakby tego jest mnóstwo, tak? I tak naprawdę to, czego będziesz używał, to zależy od wielu, wielu czynników, bo te języki różnią się parametrami, różnią się właśnie możliwością i wydajnością. Także trzeba sobie dobierać. To jest podobnie teraz jak z każdym innym narzędziem, że konkretnego LLM-a powinniśmy wybierać pod konkretne rozwiązanie, które chcemy zaimplementować, nie?
Dokładnie tak. A jeszcze z uwagi na to, że wiele z nich jest open source'owych, to znając jakby tą technikę, w jaki sposób one są przeuczane, trenowane tak naprawdę, gdzieś tam strojone, parametryzowane, to nic nie stoi na przeszkodzie, by nasz zestaw danych przerobić na ten, nazwijmy, wsadowy i konkretnym algorytmem przeszkolić nowy LLM i nawet nazwać go jakąś tam swoją nazwą i nie ma problemu, może mieć swój firmowy
LLM. Tak, tylko pytanie, czy przetrenowany LLM naszymi danymi możemy go nazwać jako nowy LLM?
Jeżeli pogrzebiesz przy parametryzacji, to najpewniej tak.
Tak. Ja się zastanawiam właśnie. W sensie nie mam bladego pojęcia, jak to jest na rynku zrobione. W sensie jak ktoś na przykład wypuszcza swoją... Bo na przykład spotkałem się z takim określeniem, że ktoś robi nakładkę na LLM-a. I wtedy faktycznie jest tak, że on ma ten kontekst tego kogoś, ale na przykład mówi, że to jest nakładka na GPT. I że on używa tak naprawdę GPT, ale stuningowany pod siebie. I ja się zastanawiam, czy gdzie jest właśnie ten próg, że moglibyśmy powiedzieć, że ten LLM jest nasz. W sensie ciekawi mnie, czy na przykład tak jak są wymienione te listy różnych LLM-ów, które są dostarczane, to czy każdy był zbudowany od zera, czy jednak jest jakaś faktycznie wspólna baza algorytmu, który tak naprawdę jest, powiedzmy, wiesz, ojcem tych wszystkich LLM-ów pozostałych. Ale faktycznie, no jeżeli wykorzystałbym LLM-a i nafaszerował go danymi, powiedzmy, danej, nie wiem, firmy, korporacji i wykorzystywał jakby go stricte do tego, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje w firmie i to byłoby naprawdę duże, no to pewnie bym nie mówił, że używam Lamy, tylko że używam czegoś swojego, tak? Ale w głębi duszy czułbym, że to jest po prostu stuningowana Lama, nie?
I fajny punkt tutaj zahaczyłeś i ja też nie jestem w 100% pewien i jakby nie chciałbym tu robić za jakąś wyrocznię czy kogokolwiek, natomiast LLM to skrót od Large Language Model, tak? Więc jeżeli usuniemy to large, bo powiedzmy nasz zbiór danych będzie mniejszy, to będziemy mieli po prostu LM, czyli Language Model. Sam model to jest jakiś opis matematyczny zazwyczaj, jakieś wzory przekształcenia, co jest związane w jaki sposób z czym. Więc jeżeli mamy ten algorytm, który, no okej, może się różnić między konkretnymi gdzieś tam implementacjami, ale ten, jakby, przynajmniej tak mi się wydaje, ten podstawowy, korowy element będzie jak nie bardzo bliski, to wręcz identyczny, tak? No bo pewnych rzeczy matematycznie przeskoczyć nie jesteśmy w stanie. Pewne operacje tak musimy wykonywać, a przez to, że to wszystko opiera się na jakimś tam formie matematyki, no to tak samo twierdzenie, że jest się bezpośrednim jakimś tam właścicielem konkretnego tego LLM-a, moim zdaniem jest troszeczkę błędne, jest bardziej się właścicielem tych danych.
Danych niż samego modelu, tak?
Tak jest, że model jest no to po prostu jakieś tam przekształcenie, tak? Tych rzeczy. A już jak jesteśmy przy tym tworzeniu własnych LLM-ów, czy w ogóle gdzieś tam ich, powiedzmy, przerabiania, no to proces takiego LLM-a składa się z kilku etapów. Tak, no jakby się można było domyślić, to nie jest tak, że się klika jeden guzik i to się nagle zaczyna już tam działać, żyć, czy cokolwiek z tym robić. O, chyba koty atakują pana kierownika.
Kot, tak, tak.
Widzisz, jak ja wiedziałem? I tak jak nawet już gdzieś tam w tych prostych poradnikach, ale fajny kod, w takich prostych...
Brytol.
Ale jaki zdenerwowany. Taki puszysty.
A jaki, ta ile kłaków lata?
No jego kłaki pewnie. Co ja mówię? W tych takich prostych nawet poradniczkach, kursach, które można sobie znaleźć na Udemy, gdzieś tam panowie z Indii zazwyczaj to tłumaczą, jak to jest robione, to oni tam tak naprawdę pokazują z wykorzystaniem konkretnych bibliotek, jak stworzyć taką prostą sztuczną inteligencję, czyli predykcję jakichś konkretnych wartości. No i te LLM-y, które są gdzieś tam, powiedzmy, bardziej rozbudowanymi elementami niż te rzeczy z poradniczków panów z Bliskiego Wschodu, tak się chyba mówi, to jest Bliski Wschód, Daleki Wschód? Indie to Bliski Wschód?
Bliski Wschód? Nie no, Bliski Wschód to chyba my jesteśmy dla Niemiec na przykład Bliskim Wschodem. Dla nas Bliski Wschód to chyba, wiesz, Ukraina, Rosja.
A Irak na przykład? Te Iran, Afganistan.
I myślisz, że Irak dla nas jest Bliskim Wschodem? Chyba nie.
No nie wiem. Nie wiem. Nie, jakby,
czekaj.
Nie
wiem. Tak, Bliski Wschód. Jak mi się to nie Bliski wytarło. Wschód... Jest Daleki Wschód i Bliski Wschód, no okej. Chociaż, kurwa, nie wiem, może ja głupoty gadam. Może nie, faktycznie Bliski Wschód to jest chyba... Tak, masz rację, to ja głupoty gadam. Po prostu ja brałem na logikę słowa Bliski Wschód, a Bliski Wschód to jest po prostu obszar. Zdefiniowany, w sensie, że nieważne, czy jesteś od tego obszaru
blisko,
na wschód czy na zachód, to jest Bliski Wschód. Faktycznie, ależ wtopa. Tak. Bliski Wschód jest bardzo ważnym regionem gospodarczym, gdzie koncentruje się znaczna część światowego wydobycia ropy naftowej. No widzisz, człowiek się uczy całe życie. Z Warszawa na Bliski Wschód lecisz 3 godziny 40 minut.
To gdzie w 3 godziny to lecisz?
A Środkowy Wschód? Środkowy Wschód? O, jak myślisz, gdzie jest Środkowy Wschód?
Nie mam zielonego pojęcia.
Dubaj. Jak dotrzeć do Środkowy Wschód? 5 godzin 40 minut do Dubaju. Wiedziałeś o tym?
Nie.
No właśnie, dziwne.
Myślałem, że jest Daleki Wschód i że jest Bliski Wschód, ale że jest...
A jest jeszcze Środkowy Wschód.
Zawracając do panu z Indii, jak wspomniałem, oni gdzieś tam pokazują to na prostych przykładach, tak LLM-y robią to samo, tylko że na innych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach danych. Czyli tak jak w tych prostych sobie poradniczkach, gdzie możemy sobie parę minut postawić taki LLM-ik, taki LLM, to nie jest LLM-ik, taki model językowy, nie możemy go postawić na jakimś małym zbiorze danych, tak jeżeli chodzi o LLM-y, no to one wymagają, żeby były naprawdę nazwane LLM-em, bardzo dużego zbioru danych. No i ten zbiór danych może być różny, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest language model, czyli to nie są zazwyczaj gdzieś tam obrazy, to nie są obrazy, to są bardziej wartości takie tekstowe i one to mogą być wszelkiego źródła, to mogą być książki, to mogą być artykuły, to mogą być jakieś dokumenty, to mogą być strony internetowe wprost i to też...
Tak, bo się... powiedziałeś właśnie obrazki czy jakieś pliki dźwiękowe czy coś, nie, bo jakby koniec końców te dźwięki i obrazy są translatowane na tekst, tak czy siak, więc koniec końców to i tak jest tekst.
Tak, zgadza się. Więc trzeba przygotować, żeby taki LLM powstał, no to trzeba przygotować ten zbiór danych. No i stąd właśnie się gdzieś tam wybiły takie pozycje jak właśnie ChatGPT, Bard, Bing, Copilot, Llama, bo one jakby dostęp do tych dużych zbiorów danych mają. Jakby w prosty sposób były w stanie zeskrapować, no nie wiem jak inaczej to nazwać, gdzieś zerżnąć te wszystkie dokumenty, nie mając nawet, to jest troszeczkę dziwne, nawet nie mając do końca prawa autorskie do tych rzeczy, to one gdzieś tam sobie to zassały, że tak to ujmę, i na tych danych podzieliły sobie te zestawy danych, bo one muszą być podzielone na chyba, o ile dobrze pamiętam, 3 sekcje, to muszą być dane treningowe, dane weryfikacyjne i dane testujące, więc oni sobie gdzieś tam to podzieliły sobie te duże firmy, no i tym zaczęły paść te sieci neuronowe, jeżeli chodzi o LLM-y, to są właśnie te głębokie sieci neuronowe, ten deep learning.
I one myślą... A mnie, wiesz, co mnie ciekawi? Nie wiem, czy znasz na to odpowiedź, bo chat GPT, jakby GPT ten 3 czy 3,5, który jest za darmo dostępny dla wszystkich, no to on tam ma, powiedzmy, te dane do 2021 roku, listopada albo października chyba. A Bard czy Bing korzystają jakby z sieci na bieżąco, w sensie znają newsy jakby z ostatniego tygodnia, tak? Ten model jest uczony na bieżąco tymi danymi, które są w internecie, czy jakby nauka modelu, a czerpanie wiedzy z internetu to są dwie różne rzeczy?
To są dwie różne rzeczy.
Dwie różne rzeczy.
Tak, to jest znaczy przynajmniej tak mi się, ja nie jestem do końca pewny, jeżeli chodzi o dokumentację, jak to zostało zrobione, ale nawet jeżeli sobie spojrzysz na przykład na, że dobrze pamiętam, na Copilota, to Copilot w tej chwili bezpośrednio, nie wiem czy taki jest narzut prawny, czy tak sobie wymyślili, podaje ci odnośniki do konkretnych artykułów gdzieś tam z internetu, daje takie po prostu...
Tak samo Bing tak. Też tak robi.
Więc one dodają tego typu jakieś tam anotacje, bo... To jest, no, to są już na tyle duże narzędzia, że one są rozbudowywane o jakieś konkretne elementy. I tak jak baza tego jest wyuczona na jakiś tam obszar w czasie i nie ma problemu, żeby teraz w tle uczyć drugą wersję tego modelu, która będzie na przykład zaktualizowana na ostatnie 3 miesiące i tak powiedzmy co 3 miesiące wymieniać tą wersję modelu, jakby to nie ma z tym nic, jakby to jedno drugiemu nie przeczy. Tak, no to, że one są jakby na bieżąco ze wszystkim gdzieś tam poinformowane, to jest to właśnie dobudowywanie zewnętrznego kontekstu w czasie rzeczywistym, tylko to nie jest wartość taka podstawowa tego modelu, tylko to jest taki mechanizm postawiony delikatnie z boku.
Obok.
Tak. No bo no, no, To była w ogóle fajna sprawa, jak sobie gdzieś tam czytałem dokumentację Lamy, bo gdzieś tam w nią się chciałem wgryźć bardziej szczegółowo, to tam Meta wprost zamieściła, ile to trwało, ile to w ogóle wygenerowało dwutlenku węgla z jakiegoś powodu, ile te jakby prądu wciągnęły serwery, żeby w ogóle przeliczyć model na dany jakiś tam punkt w czasie, tak? I mimo iż możemy go postawić, żeby żył i jak tak go sparametryzować, żeby komunikował się z zewnętrznymi jakimiś kontekstami, bazami wektorowymi i tak dalej, o których pewnie też gdzieś tam sobie któregoś dnia poopowiadamy, no to ta jego baza będzie stała, tak? Tak długo jak model będzie żył i będziemy mieli tą mechanikę fine-tuningu w jakiś tam sposób, bo tego jest kilka rodzajów, no to on będzie to, co już ma, optymalizował, tak? No bo to wiadomo, on gdzieś jak wstaje, to on zrzuca to wszystko, cały ten na twardo zapisane wartości, on to zrzuca sobie do pamięci, czy to do pamięci takiej typowo naszej tego RAMu, czy w jakichś tam skrajnych przypadkach do tych wirtualnego RAMu kart graficznych, bo to jest gdzieś tam dużo szybsze, no to jak on już to zrzuci, to on jest w stanie to przesuwać, tak? To nie jest tak, że to zassał i już nic z tym nie może robić. Nie, on może to przesuwać, ale nowej wartości wprost ciężko mu dodać, także jeżeli go zgasimy, to on to zrzuci do pliku i powie, że no słuchajcie, teraz będę odpowiadał wam tak. No nie wydaje mi się, żeby to tak działało, no bo gdyby to tak działało, no to żadnym problemem nie byłoby tak, żeby takiego GPT na przykład odpalać dzień w dzień, zrobić, nie wiem, tam 10-minutowe okienko, że oni go będą restartować i on już będzie wiedział wszystko, co jest z dnia poprzedniego. No niestety tak nie jest. No chyba, że ty coś ciekawego innego wyczytałeś, ale nie,
absolutnie nie. Znaczy jedyne, co takiego jakby wiem, no to to, że tej wiedzy takiej podstawowej, nawet właśnie gdzie user może dawać feedback modelowi, powiedzmy model się powiedzmy tam stale gdzieś będzie uczył tych odpowiedzi, to też nie jest tak, że ty dasz ten feedback i ten feedback już jest dostępny dla innego użytkownika. Jakby to też musisz wszystko zresetować, postawić na nowo, nie? Więc zakładam, że właśnie to nie jest do końca tak, że on te dane, które ma na bieżąco w internecie, to że on jest na nich nauczony, tylko w jakiś sprytny sposób musi z nich korzystać. No bo jeżeli po feedbacku i tak musisz jakiś tam interwał poczekać, bo gdzieś tam to się wszystko musi, wiesz, postawić na nowo, no to wątpię, że co chwilę robimy dumpa internetu i wgrywamy wszystko, więc to faktycznie musi być gdzieś jakiś mechanizm sterujący obok, który po prostu pozwoli wyszukać te informacje. No ale właśnie, pytanie, czy wtedy jakkolwiek ten czat jest przetrenowany bazując na tych informacjach, czy on po prostu będzie nauczony na tej bazie, którą już miał wcześniej, a po prostu korzystając z tych nowych danych, będzie próbował je interpretować właśnie w taki sposób, jak to ty byś wrzucił ten kontekst, tak? No bo możesz tak robić, że zadajesz pytanie, że na przykład wrzucasz mu plik i mówisz, to jest kontekst, tak? I teraz zadajesz pytanie do tego kontekstu i on wyciąga informacje z tego kontekstu, ale nauczony zupełnie czym innym. Więc podejrzewam, że właśnie dane z internetu działają mniej więcej w ten sposób, że on sobie łapie ten kontekst, co wyszuka w necie i jakby wykorzystuje go na tu i teraz, ale jak zresetujesz konwersację, to tak jakby on nie ma tej wiedzy, nie? Że w sensie, że on nie jest nią nauczony, tylko jest w stanie z niej korzystać przy każdym zapytaniu, wyszukaniu czegoś.
Dokładnie tak. Znaczy, nie jestem 100% tak pewien, ale też wydaje mi się, że działa to
tak
właśnie.
Tak mi się wydaje, tak. W ogóle tutaj od razu ciekawostka, podejrzewam, że już gdzieś tam o tym mówiliśmy, ale polecamy w ogóle, jak macie jakiś problem techniczny, to zapytać właśnie te modele, które korzystają na bieżąco z sieci i te, które nie korzystają z sieci, właśnie GPT versus BART na przykład, żeby zobaczyć, jak w jak różny sposób potrafią te modele odpowiadać, właśnie ze względu na to, że są jakieś update'y, które mogą wpłynąć już na to, jaka ta odpowiedź będzie, nie? W sensie, czy inne narzędzie, inna technologia, cokolwiek, nie? Więc tutaj warto o tym pamiętać, tak? Że w kontekście, w zależności od tego, o co chcemy zapytać, warto użyć różnych modeli. Bo jeżeli będziemy chcieli porozmawiać o sytuacji na świecie z czatem, żeby nam streścił, jak to wygląda i czy na przykład budowa CPK ma znaczenie, No to jak zapytamy czata GPT, no to on nam prawdopodobnie odpowie zupełnie inaczej niż Bart. Bo nie będzie miał najnowszej debaty z kanału Zero gdzieś tam w głowie, nie? W sensie w głowie, no w pamięci.
Zgadza się. Zgadza się. A nawet właśnie ta kwestia tego zapisywania kontekstu albo oceniania, czy on poprawnie odpowiada, czy nie. Dzisiaj to dopiero zauważyłem, bo przygotowując się do tego odcinka, poskakałem po kilku właśnie tych LLM-ach, pogadałem sobie z nimi momentami i zauważyłem taki fajny feature, nie widziałem go na początku, czy tam był, czy nie, to nie wiem. Natomiast w GPT możesz określać tylko i wyłącznie, jeżeli twoja odpowiedź była błędna. W sensie on każdą odpowiedź, której udziela, traktuje jako pomocną. Jeżeli nie zaznaczysz
mu... czyli możesz tylko...
powiedzieć, że odpowiedział źle. Nie możesz mu powiedzieć, super, dobrze się spisałeś, twoja odpowiedź jest poprawna. Nie, możesz mu powiedzieć, no nie o to ci chodziło, tak? Że to nie ta odpowiedź była. Więc dopiero dzisiaj to zauważyłem.
A widzę, że w przypadku Barda... Ty, chociaż to już nawet chyba nie jest Bard, tylko... A widzisz, ty, to jest dobre. Właśnie zauważyłem, że... Tak jak jeszcze niedawno byłem na bard.google.com, to teraz jestem na gemini.google.com. Z automatu mnie przeniosło. I pytanie, czy Bard... Nie, Bard z automatu przenosi na Gemini teraz. Model Gemini został właśnie zaktualizowany. Ja pamiętam, że właśnie ten... Ale właśnie, wszędzie już wymieniają Gemini. Już nie mówią w ogóle, w żadnej adnotacji nie ma Bard. Ale jaja. W każdym razie chodzi o to, że tutaj jestem na Bardzie, czy tam Gemini. To w ogóle trzeba, muszę poczytać o tym, czy to jest to samo, czy nie. Bo gdzieś kiedyś newsa jakiegoś widziałem, że Bard zaczął wykorzystywać Gemini, ale no już nie ma nazwy Bard. To tutaj masz właśnie obie łapki, czy to była dobra, czy zła odpowiedź. Nie? Jakby nie ten.
Tak jest. No są różne metody właśnie tego feedbacku zwrotnego, tak? No bo możemy też założyć, że w ogóle żadnego feedbacku nie ma. Jest właśnie taki feedback gdzieś tam jednokierunkowy albo jednopozycyjny, czyli jest źle, a jak nie jest źle, to zakładają. No w sumie to też jest, tak przynajmniej z mojej perspektywy, tak jak się nad tym zastanawiam, to jeżeli ktoś korzysta z takiego czatu GPT, z Gemini, Bingo, Copilota czy czegokolwiek w takim trybie, nie żeby się pobawić.
Gemini czy Gemini?
Nie mam pojęcia, jak to się wymawia.
Ale potwierdzam, że to jest Bard pod nową nazwą, że oficjalnie zmienili nazwę, że już nie ma Barda.
Gemini. No, że jeżeli się korzysta z tego, tak nazwijmy, w trybie Gemini ciągłym. Na dzień dobry. O kurde, jakieś nawet były przebitki były.
Bo nie wiedziałem, że jak kliknę, żeby na głos powiedział nazwę, to on zacznie czytać, wiesz, innymi głośnikami niż przesłuchawki.
Że... Kurtka, już nie pamiętam, no. Co ja chciałem powiedzieć?
Przepraszam, że cię wybiłem. Byłem ciekaw, jak się tą nazwę, nazwę wymawia.
Kurde, no. A, że jak się korzysta z tego w takim trybie ciągłym, to już często w ogóle ty już nie zwracasz na to uwagi i nie chcesz mu mówić, czy odpowiedział ci dobrze, czy źle. Po prostu sam wiesz najczęściej, czy odpowiedział źle, czy nie. Idziesz dalej, zadajesz mu po prostu pytanie inaczej. A tutaj...
Ja właśnie... No dokończ.
A tutaj na przykład właśnie GPT zakłada, że mówi dobrze, ale jeżeli ty jesteś pewny, że nie, to oceń opcję negatywną, no bo jeżeli ten Bard Gemini, czy jakkolwiek się to wymawia teraz, zakłada obydwie łapki, w sensie w górę i w dół, że jest dobrze lub jest źle, no to może tych ocen nie dostawać w ogóle żadnych, tak? I chociaż jakiś default też może sobie zapiąć, że jak nie ma łapki, to jest okej.
To pewnie tak. No ja myślę, że jeżeli gdzieś tam ten, to defaultowo zakłada, że tak, a może ta łapka w górę to jest jakby jakieś takie mocniejsze potwierdzenie, nie? Albo po prostu jakby nie zwraca uwagi. Także dopóki nie dasz mu, wiesz, tego feedbacku, to jakby on nie zapamiętuje tego, czy to było okej, czy nie okej. Natomiast ja łapię się na tym, że bardzo, ale to bardzo rzadko korzystam z opcji oceniania. W sensie, że jakoś mi intuicyjniej przychodzi zadanie pytania w inny sposób niż klikanie mu, że źle odpowiedział.
Ja tak samo właśnie.
Ale teraz, jak mam już powiedzmy świadomość, bo fakt jest taki, że powiedzmy stosunkowo niedawno jeszcze nie miałem pojęcia, jak te łapki działają, czy one, co one tak naprawdę dają. Teraz wiem, więc może być tak, że faktycznie jak będę miał jakąś taką sesję, gdzie będę dłużej z niego korzystał, to już dużo bardziej świadomie będę podchodził do tego oceniania, tak, że już jednak jak zobaczę, że odpowiada totalnymi kłopotami, to ocenię, albo jak zobaczę, że super odpowiada, to będę tam klikał, że fajna odpowiedź, żeby faktycznie wspierać, nie kontrybuować do tego, żeby ten język rozwijać.
Jest. No ja też gdzieś tam, jak już się wgryzłem te szczegóły, to też w ogóle dzięki temu dzisiaj zwróciłem na to uwagę, że w ogóle jest coś takiego jak ocena w dół, tak, gdzieś na tym czacie GPT. No bo poprzednio, tak jak mówię, gdzieś tam nie zwracałem na to uwagi, czy istnieje coś takiego, czy nie. A teraz, gdy już wiem, do czego to służy i jak będę mógł to wykorzystać w stawianiu gdzieś tam tych swoich czy firmowych sztucznych inteligencji LLM-ów, no to wiem, że warto takie dane zbierać, bo to finalnie wpływa na optymalizację.
Na jakość
tego.
Tak,
na jakość, tak jest, na optymalizację i jakość tego, jak to działa. No tak, ale już jak jeszcze jesteśmy przy tym temacie, jak to w ogóle się dzieje, że taki LLM powstaje, to wiemy już, że musimy mieć jakiś zbiór danych wstępnych, żeby go gdzieś tam napaść tym. Oczywiście te dane muszą być przefiltrowywane, jakieś tam dostosowywane i na tym się... Tego, co kiedyś właśnie to rozmawiałem z jednym takich bezpośrednio inżynierów od data science, od właśnie sztucznej inteligencji, to powiedział mi, że tak wprost, że większość czasu to oni siedzą nad tymi danymi. Oni jakby puszczenie tego automatu, żeby on się uczył, to jest jakby tam chwila, moment. Sparametryzowanie tego wzoru, czy jakkolwiek to się tam dzieje, to jest chwila, moment. Natomiast filtracja tych danych, żeby one miały sens i żeby głupotami nie nauczyć tej sieci neuronowej, to na tym gdzieś tam najwięcej im czasu schodzi. Więc...
Tak samo chyba trenowanie samo w sobie, czy testowanie, czy weryfikacja któryś z tych, no czy w ogóle cały fine tuning, to polega na takim zwykłym siedzeniu i czy to jest poprawna, czy niepoprawna odpowiedź. Jakby tak. To jest bardzo dużo takiej pracy, gdzie musisz siedzieć i po prostu oceniać to, co on odpowiada, że to nie jest tak, że wrzucimy jakieś dane i ten model nagle będzie super inteligentny, tylko tam musi ktoś usiąść i zakładam, że nie jedna osoba, jak to jest coś dużego i po prostu siedzieć i chamsko weryfikować, czy to, co on odpowiada, ma sens, czy nie i go uczyć. Tak. Więc tak naprawdę od momentu wrzucenia danych do takiego LLM-a i do wypuszczenia finalnego produktu, to jest kupa manualnej roboty, żeby to w ogóle było przydatne.
Tak, tak. To jest w ogóle też wydzielone jako oddzielny etap jakby uczenia tych LLM-ów, to się nazywa optymalizacja parametrów i tutaj jest taki ciekawy przykład. Tych parametrów jest tam sporo, one się tam różnią, tam trzeba je dostosowywać w locie i tak dalej, jakby tu nie będę wchodził jakoś za mocno w szczegóły, ale polecam taki trochę komediowy kanał, on się nazywa Code Bullet na YouTubie i tam jest taki, oto jest Kanadyjczyk, o ile dobrze pamiętam, tak, to jest Kanadyjczyk, który sztuczną inteligencją stara się złamać jakąś na przykład grę, jakąś układankę.
A
jakąś...
Tak. Suika Game ma najnowszy filmik.
Na przykład. On całą masę różnych rzeczy robi z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji i tam też, mimo iż on to tak robi trochę w śmieszny sposób, pokazuje jakieś tam różne takie techniki, on nie robi tego w jakiś taki, nazwijmy to, edukacyjny sposób. On pokazuje, co chce osiągnąć, jak to robi, pokazuje nawet fragmenty kodu, jak on go gdzieś tam klepie i jest to bardziej żartobliwe, ale między tymi żartami przekazuje kilka fajnych elementów. I tu właśnie tak jak wspomniałeś o tym manualnym gdzieś tam przepytywaniu, sprawdzaniu, czy ta sztuczna inteligencja odpowiada tak, jak się powinno, ja dopiero gdzieś w tym, jak oglądałem tego zawodnika, zauważyłem, że powoli powstają mechanizmy, by robić to automatycznie. W sensie pewne parametry, scoringi, czy jakieś tam konkretne wartości, że te jakby ciąg operacji musi spełniać konkretny warunek, żeby ta konkretna jakaś tam ścieżka tych sieci neuronowych dostała punkcik więcej niż inne ścieżki, no to jakby dokładanie kilku rzędów takich warunków sprawia, że ten automat, ta sztuczna inteligencja uczy się lepiej i nie trzeba aż tyle czasu, tak jak mówiłeś,
siedzieć i gdzieś tam go
wyklikiwać. I tutaj szczególnie polecam uwadze taki właśnie jego film, jak uczył takie ludziki, nie wiem jak to nazwać, model człowieka, chodzić
3D, widzę, że tam...
Polecam, to jest naprawdę przekomicznie i tym bardziej pokazując, za każdym razem on wizualizuje te wyniki, tak, no bo jakby nauczyć i patrzeć tylko na cyfrach, to jest jedna rzecz, a on za każdym razem stara się to zwizualizować. Jak on zwizualizuje to, jak się tak naprawdę te ludziki przykładowo ruszają, no to po prostu jest komedia, tak, ale pokazuje też, w jaki sposób sztuczna inteligencja się uczy, że to nie jest tak, że on faktycznie, sztuczna inteligencja, trzyma się ram, żeby chodzić wyprostowany, machać rękami, nogami, nie. Ta sztuczna inteligencja już po chwili kładzie się na plecy i zaczyna się czołgać, nie, bo tak w ten sposób szybciej dotrze do celu. Jakichś tam konkretnych z parametryzacji, tak? Więc musiał dokładać konkretnych warunków, żeby tam ludzik starał się nie kłaść, bo będę miał ujemne punkty i tak dalej, i tak dalej. Albo w ogóle, że na początku te sztuczne inteligencje chodziły na wsteczny, bo było wygodniej niż chodzić do przodu. No po prostu piękna sprawa. I to właśnie w fajny taki wizualny sposób pokazuje, jak te sztuczne, jak te sieci neuronowe, z których LLM gdzieś tam poniekąd się składa, się uczą, tak? Że to my widzimy to jako na przykład, jeżeli chodzi o LLM-y, te language modele, że to jest generowany tekst, no to on tak naprawdę, jakby gdzieś tam tego nie wizualizować, to będą to cyferki, ale w takich pewnie pierwszych przykładach to on po prostu jakieś losowe zdania pewnie nam wyrzucał, słowa czy nawet litery, aby tylko po prostu dostać ten punkcik, tak? A i gdzieś tam cała masa, domyślam się, ludzi siedziała nad tym, żeby jednak on pisał z sensem, a nie po prostu jakieś bzdury, które będą zawierały słowa kluczowe, które byłyby gdzieś tam nam potrzebne. Także tutaj polecam, jakby się komuś nudziło, to troszeczkę można sobie tego pooglądać i posłuchać. No mówię, tym bardziej, że gościu jeszcze to robi w taki żartobliwy sposób, no to komediowy.
Ja sobie już zapisałem właśnie. W ogóle tam jest 56 filmików, a widzę, że wszystko w milionach tam jest. Także widać, że dużo osób. Tam samolot uczy latać.
Tak.
W jakimś symulatorze.
Spoko. On nawet nie jestem pewny, czy on ma też drugi kanał, którym trochę w kulki leci. On nawet próbował ludzi w szachy oszukiwać tą sztuczną inteligencją i nawet mu to wychodziło. Gdzieś tam różnego rodzaju ludzkie benchmarki, tak, że gdzieś tam mapował klikanie gdzieś tam na ekranie i gdzieś tego typu rzeczy hakował.
A to już było nawet ostatnio, że AI pokonało w szachy mistrza.
Więc on też gdzieś tam próbował tego typu rzeczy. Tylko no, jak mówię, no to już jest, no łamiesz regulaminy pewnych jakichś tam stron czy organizacji, więc to takie już trochę walenie w kulki, ale da się. Da się. No dobra, i przebrnęliśmy przez te główne tak naprawdę kroki tworzenia tego LLM-a, no bo jeżeli mamy przygotowanie danych, uczenie tej sieci neuronowej, optymalizacji jej w locie, o walidacji i testowaniu też już wspomnieliśmy, że mamy jakieś tam zakresy danych, które to gdzieś tam robią. No i zostaje nam ten self-tuning, o którym też poniekąd wspomnieliśmy, tylko trzeba pamiętać o tym, że self-tuning, te jakby dostrojenie LLM-a, to nie jest tylko dawanie łapek w górę lub w dół. Pod spodem dzieje się tam kilka różnych rzeczy i wiadomo, ten feedback jest takim chyba z mojej perspektywy najlepszym wyznacznikiem, czy LLM odpowiedział dobrze, czy nie. Natomiast, żeby on to potem zapamiętał, bo jakkolwiek próbował wykorzystywać, no to jest tam kilka różnych mechanizmów, kilka różnych algorytmów, jakiś tam obrotu tymi pamięciami, przeliczania i tak dalej. I tak jak kiedyś tego typu rzeczy jakby nie było, więc jeżeli automat, znaczy automat, czemu ja się tego automatu uczepiłem? Jeżeli ta sztuczna...
Bo jesteś testerem.
No. Że jeżeli już raz się nauczył, to zawsze odpowiadał w ten sposób. Znaczy zawsze, no to też nie jest prawda, tak? No bo gdzieś tam z prawdopodobieństwa korzysta, więc potrafił podpowiedzieć inaczej. No ale
zazwyczaj
odpowiadał w ten sam sposób. Natomiast teraz, gdy już ten self-tuning jest, to możemy w sposób taki właśnie dynamiczny w czasie rzeczywistym wpływać na to, jak on będzie gdzieś tam te odpowiedzi dobierał. To dalej jest gdzieś tam, nie jest to takie idealne, tak? No nadal to nie jest tak, że jeżeli usiądziemy do tego i będziemy z nim gadać, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące, to on już potem nigdy się nie pomyli. No nie, nadal będzie błędy popełniał. Nadal to jest jakaś tam dziedzina tej sztucznej inteligencji, nad którą się pracuje, którą się rozwija. ale lepsze jest to niż właśnie to zaszycie się danych konkretnych, jakichś tam danych testowych, danych tych do treningu i jakby w ogóle nie brania pod uwagę tego, co ktoś gdzieś tam sądzi na temat tych odpowiedzi, tak?
Mhm.
Więc to tak, jeżeli chodzi o sam proces LLM. No i jeżeli te wszystkie już tam etapy są spełnione, no to można ten model zamknąć w jakichś ramach i można go...
Oczywiście to jakby tak bardzo fajnie brzmi, że... Bo inaczej, to technicznie tak wygląda, tylko żeby postawić taki model i go nauczyć i tak dalej, to musimy mieć naprawdę bardzo dużo resursów hardware'owych, żeby to sprawnie działało, żeby faktycznie korzystać z jakichś większych modeli. Bo to tak jak wspomnieliśmy, są różne modele i one mają różną wagę, tak? Mhm. Są LLM-y, które ważą 100 mega i one są takie naprawdę podstawowe i je, powiedzmy, jesteśmy w miarę szybko gotowi postawić. Natomiast są też LLM-y, które ważą w gigabajtach i wtedy potrzebujemy wręcz gigabajty pamięci na kartach graficznych, żeby to w ogóle ruszyło, tak? Także teoretycznie jesteśmy w stanie to zrobić w prosty sposób, żeby w ogóle postawić i uruchomić taki LLM, ale w praktyce rzeczy, które potrzebujemy, żeby to sensownie ruszało, no to jest dużo. W sensie na taki użytek własny, żeby się tym pobawić, to jasne, to faktycznie, to ściągasz jakiś prosty, malutki model i się nim bawisz, ale jeżeli mielibyśmy to wykorzystywać w jakiś...
Co lat?
Przepraszam bardzo. O Jezu, ale widzę, wykres wystrzelił. Jak kichnąłem. Ludziom bębenki popękają w uszach. I jeżeli chcielibyśmy w jakiejś korporacji to wykorzystać, żeby faktycznie cała firma z tego korzystała i tak dalej, no to już jest gruby sprzęt, tak? Yes. Także ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, jaki sprzęt stoi za czatem GPT, że tyle osób na świecie jest w stanie z tego korzystać równolegle i jakby to działa z taką prędkością, jaką działa.
Ja nawet nie jestem... gdzieś tam mam pojęcie, jak są stawiane, powiedzmy, takie serwery on-premisowe, tak nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak potężne to musi być, żeby to działało porządnie, bo stawiając najprostszą wersję Llamy na swoim lokalnym sprzęcie, gdzie tam mam gdzieś 48 GB RAM-u takiego zwykłego, nie najgorszego procka, 3060 Ti, no nie jest to jakiś tam gruz, to ten najbiedniejsza wersja tej Llamy działa, odpala się, ale generuje 4 do 5 tokenów na sekundę tylko i wyłącznie jednemu użytkownikowi. Jakby do tego się podpięło nie wiadomo ile ludzi, no to po prostu umarł w butach. Ja zadaję pytanie, a mój procesor to już jest od razu, dobija do sufitu i on z tego sufitu nigdy nie schodzi. Więc tak to wygląda i tak jak mówię, to jest najbiedniejsza wersja tego modelu, gdzie próba w ogóle instalacji tej najwyższej, 70-miliardowo parametrowej, jakkolwiek się to gdzieś tam, to od razu już taki tagi mam, z który się wyświetla, on od razu jest not recommended, not enough, memory i tak dalej. On nawet nie sugeruje, żebym próbował go odpalić. Ale tak też się pochwalę, w sumie to nie ma, po to tak trochę głupio się chwalić, ale próbowałem to na naszych firmowych laptopach postawić. To zrobił fikołka. Po prostu my nie mamy tych złych laptopów firmowych, no nie oszukujmy się, one jakby nie są jakieś złe. Ale no na takie obciążenie nie było to przygotowane, więc po prostu ja go tam gdzieś zapalam, a nagle cyk i zgasł. Ja mówię, no super. Stanął dęba i musiałem gdzieś tam restartować, bo ni tego zamknąć się nie dało, nic z tym zrobić. No także trzeba mieć potężne jakieś tam maszyny, serwery. Nie mam zielonego pojęcia, jak to jest łączone, jeżeli właśnie mamy coś takiego jak ChatGPT, który jest chyba w tej chwili jednym z najpopularniejszych rozwiązań.
No myślę, że coraz więcej ten googlowski model, nie chcę znowu przekręcić nazwy, więc powiem googlowski, bardzo, bardzo dużo zbiera ze względu na to, że u mnie na przykład przynajmniej jest tak, że dużo szybciej ładuje mi się w ogóle ten właśnie Bard czy Mini niż ChatGPT. I sam zacząłem przez to, że on jest jakby z tymi danymi na bieżąco, to dużo chętniej jakby przychodzi mi korzystanie właśnie z rozwiązania googlowskiego. Także Chociaż wiesz, na przykład odnośnie tej pamięci, to właśnie na czacie GPT to było w tych pierwszych tygodniach bardzo widoczne, że tam co chwilę jak się chciałeś zalogować, to było sorry ziomek, nie ma szans. Teraz nie pamiętam, kiedy miałem sytuację, w której któryś z LLM-ów mnie nie wpuścił, bo jest takie obciążenie. Już tego nie ma. Nie? A tak naprawdę kiedy taki boom nastąpiło? Rok temu, w zeszłym roku, nie? W grudniu tak, jakoś chyba.
Tak, coś koło tego. No.
Więc zobacz, minął rok, a w tym momencie już nie ma czegoś takiego, że coś jest niedostępne i tak dalej. Mhm. Masz milion wtyczek po prostu różnych do generowania obrazów z obrazami. Pamiętam na samym początku, jak się Dalim bawiłem, to przecież na obraz czekałem i czekałem, kolejka była jak cholera, że tam musisz siedzieć i czekać. Teraz odpalasz sobie, wiesz, jak masz Windowsa, to już w ogóle odpalasz sobie Edge'a i on jakby z paczuszki ci obrazy maluje.
Tak jest.
Tak? Bezpośrednio w przeglądarce masz pasek z boku i mówisz, a narysuj mi to i to i on ci to rysuje. Także, znaczy generuje oczywiście, tak? W Paint'cie w wybranych lokalizacjach już masz też Copilota. On się, bo też Windows też nazwał tego swojego Copilot. Też jest jakby... I tam też masz generowanie obrazów w Paint'cie. No to rok temu nie do pomyślenia w ogóle, nie? Że no gdzie Paint? No coś ty. No masz, proszę bardzo. Adobe to samo masz, tak? Tak. Masz obróbki dźwięku AI, masz obróbki tych teł, tak? Że zaznaczasz obszar i dorysuj mi tło. I on ci, wiesz, na bieżąco szybko dorysowuje wszystko. Jakby już nie jest wyzwaniem technologicznym, czy hardware'owym, czy jakimkolwiek innym w tym momencie, dla dużych firm, korporacji, które mają grube miliony, na ogarnięcie tego w taki sposób, żebyś mógł z tego korzystać tak naprawdę w każdym narzędziu, które potrzebujesz, nie? Mega, naprawdę mega to jest. No i co? I była taka wielka paniczka, że znaczy nie mówię, że u wszystkich, tak, ale no jakby często można było przeczytać, że ojej, AI zabierze nam pracę i w ogóle. No i nie wiem, ja na razie przynajmniej widzę, że AI dało pracę, bo pojawiły się nowe miejsca pracy dla osób, które się stricte AI zajmują, a jakby osób, które znają AI i są w stanie wdrożyć w jakieś rozwiązanie, też jest coraz więcej potrzebnych. Kolejna sprawa, no nie oszukując się, ja z AI zacząłem coraz częściej korzystać w codziennych zadaniach i po prostu sam po sobie widzę, ile więcej mogę zrobić dzięki temu. Więc to jakby, a jednocześnie te zadania, które robię, są takie bardzo często, że AI sam w sobie by ich nie mógł zrobić. Więc jakby wykorzystanie go do przyspieszenia swojej pracy jest mega. I tak jak byłem kiedyś może troszkę sceptycznie nastawiony do AI-a, nie przez pryzmat tego, że o Boże, zabierze mi pracę, tylko że tam zabaweczka i się zaraz ludziom znudzi. Tak teraz uważam, że to jest naprawdę świetne narzędzie i uważam, że jest dużo... Znaczy, to jest tak naprawdę jedno z głównych narzędzi, które gdzieś tam pod ręką warto mieć, tak? Tak samo, nie wiem, notatnik, tak samo warto mieć jakiegoś barda czy innego LLM-a po prostu gdzieś pod ręką. Nie wiem jak ty, ja zauważyłem, przynajmniej jeżeli chodzi o koderskie kwestie, nie korzystam ze Stacka, odkąd zacząłem efektywnie korzystać z LLM-ów.
Tak, zgadza się. Mam identycznie. Gdzieś nawet, może zaraz mi się zdarzyło, że, ale to nawet nie tyle, że nie chciałem użyć LLM-a, tylko zapomniałem, że on w ogóle istnieje. Jakoś tak, nie wiem, zaćmy dostałem.
No tak. Właśnie były takie momenty, że odruchowo przychodzi, wiesz, Google i Stack Overflow.
Tak.
Ale w tym momencie... Ja właśnie w ogóle coraz częściej używam LLM-a jako Google'a.
Tak.
Tylko właśnie, nie OpenAI-owego, tylko czy to Binga, czy to Barda, tak? To są modele, które faktycznie używam do tego, żeby ten... Tym bardziej, że jakby korzystając z Chroma, Czy w ogóle z przeglądarki, gdzie masz wyszukiwarkę Google'a i zapamiętywanie zakładek, cokolwiek, to tak naprawdę przez to, że Bart się tak szybko ładuje, to nie ma różnicy, czy wpiszesz Bard Enter, czy Google Enter, lądujesz bardzo szybko na tym samym widoku, w sensie, wiesz, gotowy do wyszukiwania. Więc tutaj bardzo często korzystam z tego, żeby to jednak wygodniej nawet mi jest w ten sposób korzystać. Oczywiście to nie jest tak, że jak chcę znaleźć dobrą ofertę noclegu w innym mieście, to odpalam Barda, nie? No wiadomo, że w takiej sytuacji odpalam jednak Google'a, mapy, cokolwiek, nie? Mhm. Ale jeżeli chodzi o cokolwiek związane z jakąś biblioteką, z kodem, chcę coś jakby się dowiedzieć, kto stworzył dane rozwiązanie i jak to technicznie jest zrobione, dużo szybciej mi sprecyzować to pytanie w Bardzie niż w Google, bo na przykład załóżmy, że chciałbym znaleźć informację o tym, jakiego silnika używa dana gra. To zazwyczaj musiałbym, jakby jak wpiszę takie pytanie, to nie w Google bezpośrednio niekoniecznie znajdę odpowiedź. Czasami znajdę na jakimś forum szybko, ale czasami gdzieś tam trzeba pogrzebać. No ale Google ci, ten Bard, czy Bing, czy jakikolwiek inny model, który jest up to date, powiedzmy, do daty premiery tej gry, powiedzmy, jest w stanie ci wylistować to, a nawet dużo, dużo więcej, po prostu dużo szybciej, tak? Bo to nie jest tak, że on ci powie coś, czego ty w Google nie znajdziesz. Ty znajdziesz wszystko to, co jest powiedziane w tym modelu. Tylko że zanim to znajdziesz i zinterpretujesz po swojemu i zbierzesz do kupy, to po prostu minie już kupa czasu, a AI to zrobi za ciebie dużo, dużo szybciej, nie?
Tak jest. No właśnie to gdzieś tam w tym naszym podsumowaniu chciałem też, dokładnie to, co w tej chwili powiedziałeś, chciałem powiedzieć, czyli że LLM-y w tej wersji, w tej wersji, z którą teraz się spotykamy, zastępują nam powoli, zaczynają zastępywać nam coś takiego właśnie jak Google, tak? Bo to nie chodzi tylko o to, oczywiście te LLM-y, one potrafią robić błędy, więc zawsze gdzieś tam trzeba na to uważać, ale...
A Google nie robi błędów, podsuwając jakieś artykuły z dupy?
No właśnie, jest na to, jest jakby, tylko jeżeli widzisz jakiś artykuł z dupy, tak jak już to zaznaczyłeś, to masz jakby cały kontekst tego artykułu. Górę, dół, lewo, prawo, że tak powiem. A tutaj masz konkretny wycinek tego fragmentu gdzieś tam z urwanego szczapki. Tak. I nie do końca jesteś w stanie stwierdzić, czy to jest poprawne, czy nie. Ale dzisiaj właśnie robiłem sobie taki szybki teścik w dwóch czy trzech LLM-ach i zadawałem takie proste pytania, sprawdzając, czy gdzieś tam są one nam w stanie sensownie odpowiedzieć. I każdy z nich był w stanie to zrobić, tak? I czy to był mi potrzebny jakiś, na przykład informacja z historii, tak? Zadałem pytanie, kiedy powstał faszyzm, bo oglądam sobie teraz akurat Peaky Blinders i tam jest taki właśnie okres międzywojenny, więc gdzieś tam mnie to zainteresowało. I cyk, dostaję informację konkretnie, że powstał w tym kraju, w tym wieku i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich był to w stanie zrobić. I okej, ja mógłbym sobie wpisać faszyzm w Google, odpalić Wikipedię, przeskrolować i znaleźć to, co bym chciał, ale tutaj pisząc jedno zdanie, które i tak musiałbym wpisać w wyszukiwarce Google'a, no zobaczyłbym de facto to samo, tak? Tylko, że tutaj widzę to od razu szybciej. Chciałem dostać przepis na pączki, bo wczoraj był tłusty czwartek. Wpisałem, jaki jest przepis na pączki drożdżowe, cyk, i dyrektuje mi normalnie przepis na pączki drożdżowe. I tak jak oglądałem parę razy też już gdzieś tam shorty, to się chyba nazywał chłop prokurator YouTube'a, coś takiego on się chyba jakoś nazywa. Mm-hmm. I tak, on robi właśnie takie różne gdzieś tam z różnych przepisów, różne rzeczy gotuje i czasem faktycznie trafia się jakiś syf, na przykład jeżeli chodzi o przepis kulinarny. Natomiast jeżeli pytasz go o coś takiego niewykrętnego, tylko normalnego, no to one zazwyczaj się nie mylą, tak? One mają ten próg błędu, ale no nie walą aż tak bardzo gdzieś tam w kulki, jeżeli chodzi o wiedzę ogólną. Wiadomo, jeżeli chodzi o wiedzę techniczną, tak jak wspomniałeś, gdzieś tam te kody, gdzieś tam technologie, no to one są na jakimś tam poziomie prawdopodobieństwa zbliżenia, ale przez to, że że ta specyfika jakby zawodu jest na tyle skomplikowana, że nie do wszystkiego on jest jakby dostosowany i na wszystko jest w stanie odpowiadać, to jedna kwestia, a druga kwestia, no te LLM-y, z których my tak wprost korzystamy, one nie są ukierunkowywane w kierunku jakby właśnie tego IT świata wprost, potrafią na to odpowiadać w miarę sensownie, ale nie są do tego przygotowywane, do tego są gdzieś tam inne wersje praktycznie tych samych modeli, tak jest, o ile dobrze powiem. Llama na pewno ma wersję taką typowo dla kodziarzy, czy chat ma GPT? No, strzelam, że też jest jakaś wersja taka typowo pod programistów, gdzie on się bardziej specjalizuje w tych kwestiach właśnie jak na przykład coś napisać, jak zmienić daną metodę, czy jak coś poprawić. Więc no to wszystko się da i polecam z tego korzystać, oczywiście z jakimś tam ze zrozumieniem, ze świadomością i żeby uważać na to, co się gdzieś tam w niego wpisuje, no bo tej pewności, że jeżeli mamy te narzędzia, nazwijmy to otwarte, Bard, Gemini, Gemini, czy jakkolwiek to się tam zwało, ChatGPT, Copilot, czy cokolwiek, no to one te dane w jakiś sposób gdzieś tam magazynują, zbierają, żeby te swoje modele poprawiać. No jeżeli tam używamy czegoś, co jest na przykład u nas zastrzeżone jakimś prawem autorskim czy czymś takim, no to lepiej albo jakoś to anonimizować, albo zadawać pytania naokoło, tak żeby nie dotykać naszych danych wrażliwych, a finalnie tą odpowiedź albo jakby nurt, to o co pytać, gdzieś tam jakiś wyznacznik, wskazówkę znaleźć, no to do takich zastosowań jak najbardziej zaleca się korzystać, przynajmniej z mojej perspektywy zaleca się i powinno się z tego korzystać, bo tak jak też Kuba zauważył, no po prostu ułatwia to pracę, tak? Przyspiesza. Jesteśmy w stanie zrobić te same rzeczy, ale szybciej, a co za tym idzie, jesteśmy takich rzeczy w stanie zrobić więcej w tym samym czasie, a mniej więcej do tego dążymy, tak? To nie, my, nasza praca to nie jest przerzucanie węgla, chociaż no już też wynaleziono koparki, więc i koparką można też więcej węgla przerzucić, no ale to nasza praca to nie jest przerzucanie węgla, tylko gdzieś tam pracowanie głową, więc jeżeli jesteśmy w stanie wypracować więcej rzeczy w tym samym czasie, no to zazwyczaj jest to dla nas większy zysk jako firmy, czy gdzieś tam korporacji, czy nawet nas samych, tak, jeżeli nad czymś sobie gdzieś tam pracujemy.
Piękne podsumowanie i ja sobie pozwolę zakończyć ten odcinek podsumowaniem, dlaczego warto słuchać podcastu Poszklanie i na testowanie według Gemini. Bo między innymi dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o IT i testowaniu oprogramowania, poznasz różne perspektywy i opinie ekspertów z branży, zainspirujesz się do dalszego rozwoju w swojej karierze zawodowej, będziesz na bieżąco z najnowszymi trendami w IT, ale przede wszystkim, i tutaj bardzo się cieszę, że ten model Barda to zaprezentował tutaj na końcu, po prostu miło spędzisz czas słuchając ciekawych rozmów. Dosłownie, słowo w słowo, po prostu miło spędzisz czas. Tak jest podsumowanie, dlaczego warto słuchać podcastu Poszklanie i na testowanie. Także, no właśnie, to jest coś, co ChatGPT by nam nie powiedział, bo nie istnieliśmy jeszcze wtedy, kiedy chat mógł o nas cokolwiek wiedzieć. A tutaj Gemini już o nas, czy Gemini. Musimy, wiesz co, na następny odcinek musimy sprawdzić, jak to się wymawia, żebyśmy co chwilę nie powtarzali, że kurczę, nie chcemy zepsuć tej nazwy, bo brzmimy bardzo nieprofesjonalnie, ale z drugiej strony może miło się słucha. Po prostu miło się słucha. Dziękujemy bardzo.
Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.